Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski na kanale Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj będziemy rozmawiać o gruntach, o tym jak w nie inwestować, w co warto, jak sprawdzać grunty i czy mają one w ogóle perspektywę nie tyle inwestycyjną, co przyszłościową. I o tym wszystkim będziemy właśnie wspólnie rozmawiać z moim gościem, Robertem Przygodą, który jest ekspertem w tej tematyce. Robert od wielu lat zajmuje się inwestowaniem w grunty od różnej strony i właśnie o tym będzie nam dzisiaj opowiadał. Witam Cię, Robert.
Witam serdecznie Ciebie, witam wszystkich.
I mógł troszeczkę powiedzieć o sobie, bo może nie wszyscy słuchacze kontestacji Cię kojarzą, a zanim przejdziemy do tych tematów takich stricte związanych z gruntami, no to w ogóle od kiedy się zajmujesz tą tematyką i co Cię skłoniło w ogóle do zainwestowania w grunty?
Tak, no ja zajmuję się tą tematyką od 16 już lat właściwie. Od 2010 roku prowadzę bloga na ten temat, bloga Inwestycje Ziemskie. Prowadzę też kurs internetowy, udzielam się gdzieś tam w telewizji, czasami w magazynach różnego rodzaju biznesowych. No i robię różne inne ciekawe rzeczy z tym związane. No i generalnie skłoniło mnie do tego to, że na początku swojej drogi też tak przez przypadek może trochę zainwestowałem w jedną nieruchomość, której wartość wzrosła drastycznie po kilku latach. No i to mi dało przykład, że warto zajmować się tym tematem, dlatego że jest to temat perspektywiczny i jakby z samego tylko upływu czasu wartość tych nieruchomości gruntowych rośnie. I tak to się zaczęło i dzisiaj z perspektywy czasu patrząc, no jest to zajęcie, którym się zajmuję może być zawodowo, ale też to jest moja pasja. No i nadal ten potencjał w tych nieruchomościach jest i będzie.
No ja rozumiem, Robert, jeżeli chodzi o wzrost tej wartości właśnie w czasie. I teraz jakbyś tylko jeszcze powiedział, zanim przejdę do takiego swojego głównego pytania, jeżeli w ogóle inwestować w grunty, bo tego jesteś zwolennikiem, to w jakie grunty inwestować?
Tak, no oczywiście w grunty warto jest inwestować z wielu powodów. Z kilku takich najważniejszych to przede wszystkim to, że jest ich ograniczona ilość. Są tam niskie podatki, miasta się rozlewają na tereny podmiejskie i wchłaniają te tereny podmiejskie. Też wzrasta liczba ludzi na świecie, pojawiają się nowe technologie. Ale przede wszystkim to, że grunty są taką materią bezpieczną i jednocześnie wysoko dochodową i też dają jakby możliwość podnoszenia wartości. A w jakie grunty najlepiej inwestować? No przede wszystkim, znaczy tutaj dwa rodzaje można wyróżnić tych inwestycji. Pierwsza to jest taka, gdzie właśnie na tym trendzie rozlewających się miast możemy najwięcej zarobić. I tutaj klasa gruntów czwarta, szósta się idealnie nadaje do tego. Na tym wczesnym etapie rozwoju, czyli tam, gdzie jeszcze nie ma planów zagospodarowania, tam gdzie właśnie są duże aglomeracje miejskie, które się rozrastają. A z drugiej strony, drugi motyw, no to są grunty, które można wykorzystywać pod uprawy, można czerpać z nich pożytki, można odbierać dotacje unijne. Tak, to są dwa rodzaje jakby takiego podejścia do tego inwestowania właśnie w grunty.
A przy samych dotacjach, jak na chwilę obecną wygląda ten temat? Bo przykładowo, Jan Kowalski kupuje hektar ziemi rolnej i co on może z takim hektarem zrobić, jeżeli chodzi o zarobienie na tym hektarze? Czy hektar w ogóle wystarczy, żeby taką dotację efektywnie uzyskać? Czy ta dotacja jest też zależna od wielkości, od charakteru gruntu?
Znaczy ja powiem tak, no akurat dotacjami się tak szczegółowo nie zajmuję, ale jeśli chodzi o dotacje same w sobie, to jakby idealnie jest, gdyby mieć co najmniej kilka hektarów, no bo przy hektarze jest to, no gra myślę nie warta świeczki. Natomiast przy większych areałach ma to już wtedy jakby sens. No i kwestia tego, na co te dotacje bierzemy, bo dotacje są różne. Jedne są niższe, drugie są większe. Zdarzają się to takie dotacje, że od jednego hektara jest ponad 2000 zł rocznie dopłat, a są też takie, które mają poniżej 1000, więc tutaj jakby kwestia tego, jaki to jest teren, na czym chcemy się skupić, jaki mamy horyzont czasowy i jaki areał. Natomiast mówię, im większy, tym jest to lepiej, dlatego że wtedy wiadomo, koszt jest zdecydowanie mniejszy, jeśli chodzi o przeliczenie na tą jednostkę miary. No i tutaj jakby dużo osób się tym zajmuje, właśnie czy uprawami samymi w sobie i sprzedażą płodów rolnych, czy też właśnie dotacjami. Te dotacje czasami są związane z ochroną, właśnie środowiska różnego rodzaju, nie tylko z samymi prawami, ale też z ochroną środowiska, w związku z tym no tutaj są różne, motywy, kwestia tego, kto chce co, robić. Tak jak mówię, ja akurat się tym, nie specjalizuję, bardziej specjalizuję się w nieruchomościach gruntowych, które są położone w dobrych lokalizacjach, które wzrastają na wartości, które można podzielić i można dzięki temu procesowi jakby najwięcej zarobić poprzez to, że z hektara na metr jakby ta cena się, zwiększa, często skokowo, a też jakby no jest blisko do miasta, blisko do, infrastruktury, do aglomeracji, a z drugiej strony też walory krajobrazowo-turystyczne powodują, że ludzie chcą nabywać takie nieruchomości lub się, tam osiedlać.
To co do samych podziałów i zysku właśnie na takim, takiej strategii, to za chwilę przejdziemy, tylko jeszcze właśnie chciałem porównać samą atrakcyjność inwestowania w grunty względem mieszkań na wynajem, bo jak wiesz, ja się zajmuję właśnie tą drugą tematyką i warto, myślę, tak zestawić te, dwa tematy. Czy robić sobie taką dywersyfikację portfela, że część na przykład kapitału inwestujemy w grunty i te pieniądze na nas czekają w przyszłości. Docelowo tutaj oczywiście ten kapitał ma wzrosnąć. Czy warto też większą część kapitału wtedy trzymać w mieszkaniach na wynajem, bo miesięcznie mamy z tego tytułu ewidentnie przychód z racji tego najmu. I teraz właśnie patrząc na ziemię, to nie mamy tego czynszu miesięcznego, mamy jakąś dotację bądź ewentualnie z tytułu dzierżawy tego gruntu jakieś pieniądze i teraz jeżeli nawet ktoś nie podejmuje takich kroków związanych ze staraniem się o dotację czy też nie wydzierżawia tych gruntów, no to jest to taka zamrażarka jego kapitału. I teraz pytanie, no jak, jakie jest twoje podejście względem właśnie innych typów inwestycji, porównując je do gruntów, takie właśnie jak mieszkania na wynajem.
Tak, to są dwie jakby różne materie, to co powiedziałeś Damianie, i różnica jest generalnie zasadnicza. To co powiedziałeś, że grunty statystycznie nie dają przepływu finansowego oprócz tej dzierżawy i dopłat, ale jednocześnie ich wzrost wartości jest większy, zdecydowanie większy niż, mieszkań, bo grunty rosną średnio około co najmniej 20% rocznie, a mieszkania z tego co widziałem około 3%, więc różnica jest zdecydowana. I ja traktuję nieruchomości gruntowe jako w miarę no, średnio czy długookresową możliwość zbudowania sobie świetnie, szybciej majątku, który możemy dalej sobie reinwestować, jak kwestia też pasji tego, co chcemy robić w życiu, czy chcemy się zajmować tym czy innym rodzajem nieruchomości czy inwestycji. Natomiast jeśli ktoś chce koniecznie zajmować się mieszkaniami, to grunty są takim świetną, materią pierwotną do tego, żeby zbudować ten majątek szybciej, bo niewielkim nakładem sił i środków, że tak powiem, dlatego że grunty statystycznie kosztują nas mniej niż statystycznie na nieruchomość mieszkaniowa, a wzrost wartości jest większy, w związku z tym szybciej możemy zbudować sobie majątek, który później możemy spieniężyć i go przerzucić w inne rodzaje, aktywów, w inne rodzaje inwestycji, czy to mieszkania na wynajem, czy jakiekolwiek inne, jakby inwestycje. Również dlatego, że właśnie grunty dają możliwość skokowego zwiększenia wartości poprzez przekształcenia, czyli tego no, ciężko to zrobić w innych rodzajach inwestycji czy nieruchomościach, a tutaj jest to możliwe. Dlatego właśnie my decydujemy często o tym, jaką stopę zwrotu chcemy uzyskać i ten majątek zbudować sobie zdecydowanie, szybciej. Ja nawet napisałem ostatnio artykuł na ten temat na blogu, gdzie porównałem właśnie inwestycje w mieszkanie na wynajem, a inwestycje w grunt z pewnymi założeniami, jeśli chodzi o stopy zwrotu, o wzrost wartości. No i wyszło mi, że, jeśli inwestor ma zamiar jakby szybko zbudować majątek, który dalej chce reinwestować, to lepiej jest zainwestować w grunt niż mieszkanie na wynajem. To nie znaczy, że jakby neguje tą formę inwestycyjną, jak najbardziej jakby jest świetna forma i bezpieczna i zyskowna. No na pewno różni się tym, że jakby grunty są materią bezobsługową, czyli nie trzeba się nimi zajmować. Jeśli mówimy o takim podejściu pasywnym, natomiast mieszkanie na wynajem czasami no, albo musimy wynająć jakąś firmę do obsługi, albo sami musimy jakby szukać najemców, czy jakby zajmować się tym najmem, jeśli wynajmujemy na dobę, no to tym bardziej. Więc jakby to porównałem na blogu i wyszło mi, że właśnie grunt będzie świetną materią do zbudowania takiego pierwotnego majątku, który będziemy mogli dalej sobie już reinwestować w to, co będziemy tak naprawdę chcieli. No i przede wszystkim grunt ma dla mnie taką osobiście największą zaletę, dlatego to, co powiedziałeś wcześniej, brak dostępu do kapitału od razu. Tak, że nie możemy tego spieniężyć albo nie opłaca się tego spieniężać szybko. To pozwala na właśnie efektywniejsze budowanie majątku, dlatego że nie przejadamy zysku, bo często chyba jest tak, że człowiek ma taką skłonność do tego, żeby te pieniądze, które przypływają, gdzieś tam je wydać. A tutaj tego nie ma w gruntach, więc jest to świetna metoda, żeby właśnie w długiej perspektywie, czy w średniej perspektywie czasu tych zysków nie przejeść i żeby one się dalej akumulowały i w pewnym momencie po prostu zamienić je na inny rodzaj aktywów. No, ale jeśli inwestorzy chcą mieć od razu efekt w postaci jakiegoś tam przepływu, no to oczywiście, no to zostaje im wtedy nieruchomość mieszkaniowa do wyboru, tylko trzeba pamiętać, że też trzeba mieć jakieś środki finansowe na to, żeby tą nieruchomość kupić, natomiast statystycznie działka czy grunt jest tańszy niż statystyczna nieruchomość mieszkaniowa.
A Robert, jeszcze dwa takie aspekty mi się nasuwają a propos gruntów w porównaniu z mieszkaniami. Według mnie, tak patrząc na rynek, to właśnie mieszkania są takim dobrem szybciej zbywalnym, jeżeli je zakupimy za dobrą cenę i powiedzmy tam odremontujemy i sprzedamy, bo na to jest popyt taki, powiedzmy, czysto ludzki, tak, że ludzie muszą gdzieś mieszkać. Natomiast jeżeli chodzi o grunty, to właśnie jak jest według ciebie, tak pod kątem rynkowym, jeżeli kupimy grunt tanio, to czy tak samo szybko go sprzedamy? Czy tak samo ludzie podchodzą do tematu gruntów, że to trzeba kupić, bo jest dobra cena i grunt będzie wymagał jakby zainwestowania raz kapitału, a drugi raz, jeżeli będą tam te osoby czy rodzina chciała postawić dom. Więc jest to dwojakiego rodzaju inwestycja. W mieszkanie inwestujemy raz, de facto, jeżeli jest już wyremontowane i wchodzimy, mieszkamy. Oczywiście to są porównanie cały czas dwóch różnych produktów inwestycyjnych, ale jak jest właśnie na rynku gruntów pod kątem ich zbywalności w porównaniu do mieszkań?
Tak, jeśli chodzi o, no tu są zdecydowane różnice, mówiliśmy, że to są dwa różne rodzaje aktywów, natomiast generalnie jest tak, że mieszkania to są takie podstawowe potrzeby ludzkie, prawda, zapewniają i dach nad głową. Natomiast grunty kupują ludzie nie tylko po to, żeby sobie wybudować nieruchomość i dom, ale bardziej, żeby też zainwestować swoje pieniądze, bo grunt można zabudować nieruchomością, prawda, ale można też kupić go po to, żeby albo coś na nim uprawiać, albo też mieć po prostu z racji prestiżu na przykład w środowisku, albo kupić sobie, żeby przyjeżdżać na wakacje tylko, albo kupić po to, żeby mieć dla dzieci czy na emeryturę. Więc tutaj jakby cele inwestycyjne i horyzonty inwestycyjne są zdecydowanie inne i też inwestorzy są zdecydowanie inni. Natomiast jeśli chodzi o szybkość, łatwość pozbycia się czy sprzedaży, no to wiadomo, że nieruchomości w ogóle, czy to mieszkania, czy grunty, charakteryzują się no średnią czy niską płynnością. I tutaj jakby ja bym nie rozróżniał mieszkania czy gruntu, jeśli chodzi o szybkość sprzedaży z racji dobra, ale bardziej tego od podejścia do inwestycji i od tego, w jaki sposób ja to sprzedaję i jakie mam umiejętności sprzedażowe, jak potrafię pisać nagłówki, jak potrafię treść zamieścić i jak potrafię zapewnić jakby tą atrakcyjność dla tego nabywcy, bo jeśli grunt kupimy w świetnej lokalizacji, w dobrej cenie, z dużymi możliwościami przekształceń i tak dalej, to on się też statystycznie szybko w miarę sprzeda, tak samo jak mieszkanie w dobrej lokalizacji, również na dobrym piętrze czy w dobrej dzielnicy. Natomiast jeśli kupimy grunt w złej lokalizacji, tak, któryś tam nie ma dostępu do mediów, no to też będzie dłużej sprzedawalny, czyli bardziej zależy to od jakby czynników inwestycyjnych danej nieruchomości i od moich umiejętności jakby sprzedaży tej nieruchomości, niż od rodzaju aktywów, czy to będzie mieszkanie, czy grunt, bo tak jak mówię, mieszkanie statystycznie i grunt się pewnie w różnym horyzoncie czasowym sprzedaje. Klasycznie z reguły, nie wiem, 9 miesięcy z tego co pamiętam, jeśli chodzi o grunty. Natomiast to wszystko zależy właśnie od tego, jaka jest lokalizacja, jaki jest cel inwestora, kto to kupuje, jak my to opisaliśmy, gdzie sprzedajemy, komu sprzedajemy, po jakim czasie. Te wszystkie parametry mają tutaj bardzo duże znaczenie, natomiast generalnie nieruchomości charakteryzują się no, tą niską taką płynnością, ale to jest też duży plus dla tych ludzi, którzy no, mają duże pokusy do tego, żeby dotykać pieniędzy, które mogliby szybko spieniężyć i gdzieś tam i wykorzystać je na jakieś cele, które niekoniecznie budowały im majątek. Także ja tutaj postrzegam to jako duży plus. Natomiast tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jakie mamy podejście, cel inwestycyjny, jaka jest lokalizacja, jaka cena, bo tych aspektów nabywania też, aspektów jakby czynników, które powodują, że ludzie kupują daną nieruchomość, jest bardzo, bardzo dużo i ta motywacja jest różna. W związku z tym, no, jeden może sprzedać taką nieruchomość po miesiącu, a drugi będzie się męczył z nią z 2 lata. Ja mam takie przykłady takich nieruchomości. Kwestia tylko zmiany podejścia, zmiany sposobu sprzedaży i czasami można to zdecydowanie przyspieszyć.
No też na pewno plusem gruntów jest to, że jeżeli przymierzamy się do zakupu dużego areału rolnego, to z racji tej wielkości bardzo ciężko jest temu rolnikowi, który byłby właścicielem, sprzedać taką dużą ilość. I często właśnie ta duża ilość na raz, kilka hektarów czy kilkanaście, powoduje większe możliwości negocjacyjne. I też tak jak w przypadku mieszkania jest często krótka piłka, kiedy cenę ustalamy na jakimś poziomie i obie strony szybko dochodzą do porozumienia, tak w przypadku gruntów według mnie jest tak, że te możliwości negocjacyjne nam się otwierają w o wiele większy wachlarz, no i tym samym ten właściciel jest niejako zmuszony do pewnych ustępstw, żeby sprzedać tak dużą ilość i tym samym ten grunt staje się nam bardziej korzystny finansowo. Oczywiście cały czas tu porównujemy dwa różne produkty, ale z racji charakteru tego, co ja się zajmuję i charakteru tej audycji, chciałem właśnie przedstawić Wam, jaka jest mniej więcej, jakie jest porównanie tych dwóch aspektów gruntów w stosunku do mieszkań i jakie jest Twoje doświadczenie właśnie, Robert, odnośnie samych negocjacji. Jak osoby, które posiadają właśnie grunty, dajmy na to rolne, są w stanie daleko postąpić w tych negocjacjach, albo jaka jest Twoja strategia zakupowa?
Dotknąłeś bardzo ważne kilku kluczowych kwestii, przede wszystkim motywacji właściciela do tego, żeby sprzedać taką nieruchomość. No i to, że grunty są materią podzielną, czyli zawsze możemy zmniejszyć, jakby zwiększyć jednocześnie wartość metra, ale zmniejszyć całkowitą wartość zakupową, czyli wartość inwestycji. Tak więc jakby to jest bardzo ważne i ta motywacja w gruntach rzeczywiście jest duża dla właścicieli, bo czasami jeśli właściciel nie potrafi sprzedać tej nieruchomości przez jakiś czas, to motywacja zdecydowanie jest takim kluczowym czynnikiem, który powoduje, że my możemy kupić tą nieruchomość w odpowiedniej cenie dla nas albo w odpowiednim sposobie finansowania, bo to ma znaczenie, dlatego że sposób finansowania jest jednym z kluczowych aspektów, jeśli chodzi o możliwości nabycia takiej nieruchomości, bo co mi z tego, że mam atrakcyjną nieruchomość, ale nie mogę jej kupić w związku z tym, że po prostu nie mam na to pieniędzy albo nie mam dostępu do finansowania. A tutaj ten sposób właśnie finansowania przez właściciela jest takim idealnym sposobem i ta motywacja jest często właśnie dzięki temu, że jest to albo duży areał, albo cena jest wysoka, albo ktoś nie może sprzedać przez jakiś okres czasu, albo są inne jeszcze aspekty, powoduje, że no my możemy wtedy taką nieruchomość łatwiej kupić właśnie z tego powodu, że możemy się dogadać ze sprzedającym odnośnie nabycia tej nieruchomości w taki sposób, który będzie dla nas bardziej korzystny i ta motywacja rzeczywiście występuje często dosyć w gruntach, natomiast trzeba pamiętać, że jeszcze inne aspekty są ważne. To, co mówiłem, czyli lokalizacja, sama cena, również stan nieruchomości, to wszystko ma wpływ też w rozwój okolicy, media wokół, tak, atrakcyjność tej lokalizacji, to wszystko ma znaczenie i jakby musimy się posiłkować jakby pełnym spektrum jakby tych czynników i warunków, a nie tylko jakby samą ceną czy samą lokalizacją, choć one są ważne.
A powiedz mi właśnie, jak wygląda kwestia samego kredytowania? Bo to, że jest dopuszczalna forma kredytowania przez obecnego właściciela, to jest jedna z opcji. Natomiast w przypadku nieruchomości takich właśnie mieszkalnych, oczywistością jest, że się bierze kredyt hipoteczny na taki cel i bank zazwyczaj go udziela, jeżeli jest wszystko pod kątem prawnym w porządku. Natomiast jak jest z nieruchomościami w postaci gruntów? Tutaj oczywiście zachowany będzie podział na nieruchomości rolne i grunty budowlane, gdzie na grunty budowlane jest szybciej bank w stanie wydać decyzję kredytową. A jak to wygląda w przypadku nieruchomości rolnych? Orientujesz się może?
Nie jestem zwolennikiem kredytów. Jeśli można wykorzystać inny sposób, to staram się je wykorzystywać, ale jeśli ktoś chce wykorzystywać ten sposób kredytowy, to oczywiście jak najbardziej może. To, co powiedziałeś, te różnice między gruntem budowlanym a rolnym jak najbardziej są, jeśli chodzi o podejście do banków do kredytowania. Jeśli chodzi o grunty rolne, oczywiście banki kredytują, niektóre banki, tak, jest ich niewiele, kredytują tego rodzaju inwestycje. Chociaż de facto często jest tak, że tylko w 50% maksymalnie i często jest tak również, że musimy mieć dodatkowo zabezpieczenie na, jakby zabezpieczenie tego kredytu musi być inna nieruchomość, często zabudowana. W związku z tym, no też te warunki są trochę inne, czasami może bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o możliwość wzięcia kredytu w banku, ale jakby jest taka możliwość, jeśli ktoś chce się podeprzeć jakby kredytem, bo pamiętajmy, że grunt też da się wycenić, prawda? Też jest rzeczoznawca majątkowy, który go wyceni i bank bierze to pod uwagę. W związku z tym, tylko tak jak mówię, no, często kredytuje tylko 50% wartości, często jest też tak, że trzeba mieć inną nieruchomość, która będzie zabezpieczeniem tej spłaty tego kredytu. Natomiast jeśli ktoś przekształci ten grunt i jakby zmieni jego przeznaczenie na grunt budowlany, no to wtedy oczywiście wartość też rośnie i bank chętniej wtedy jakby kredytuje taką nieruchomość, czy to nieruchomość pod, czy grunt pod planem gospodarowania, czy bezpośrednio z uzyskanymi warunkami zabudowy. Wtedy jest zdecydowanie łatwiej taki kredyt po prostu otrzymać.
Robert, a dla osób, które chciałyby w ogóle rozpocząć inwestowanie w grunty, jakiekolwiek, czy to rolne, czy budowlane, czy na obrót, czy jako lokatę kapitału, jaką strategię takiego początkującego inwestora polecałbyś?
Generalnie jest tak, że każdy ma inny cel inwestycyjny i tutaj też trzeba zwracać uwagę na te czynniki, o których powiedziałem wcześniej, czyli oprócz ceny, motywacja właściciela, lokalizacja, stan nieruchomości, to są warunki konieczne. No i też oczywiście kwestia, w którym rodzaju tych gruntów chcemy się specjalizować, czyli w tych, które chcemy uprawiać, czy chcemy brać na nie dotacje, czy też w takie, które chcemy, takie, których jakby wartość rośnie z powodu bliskości miast i rozwijającej się infrastruktury. Więc jakby te warunki są konieczne. No i oczywiście różnią się tutaj wtedy nakłady finansowe, bo jeśli mówimy o tych nieruchomościach pod uprawę czy pod dotacje, no tam wymagane są większe kwoty. Przy tych nieruchomościach, które są pod miastami, tutaj działki, minimalna działka w Polsce rolna to jest 3000 m2, więc taką działkę często można kupić już za kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc ta kwota wejścia jest zdecydowanie niższa i jeszcze dodatkowo, jeśli mamy odpowiedni sposób finansowania, to ta kwota się jeszcze zmniejsza. W związku z tym no, łatwiej wtedy nam taką inwestycję rozpocząć, jeśli mówimy o mniejszych pieniądzach. No i wtedy mówię, albo upływ czasu i jakby działamy pasywnie, bo też musimy rozróżnić, czy chcemy być inwestorem pasywnym, takim, który tylko czeka na wzrost wartości spowodowany upływem czasu lub rozlewającym się jakby no, rozlewającym się miastem czy aglomeracją miejską, to nam daje jakby oczywiście po pewnym czasie zyski. Albo też inwestorem aktywnym, który po prostu robi jakieś działania, które powodują wzrost wartości, czyli każde ulepszenie od ogrodzenia poprzez podział, poprzez zmianę przeznaczenia, tak, czy zabudowę powoduje skokowy wzrost wartości takiej nieruchomości. I wtedy to wymaga oczywiście od nas czasu i pieniędzy, ale z drugiej strony też daje nam większe stopy zwrotu na tej nieruchomości. Więc kwestia tego strategii, podejścia i jakby no tutaj jakby zapatrywań celu inwestycyjnego i przede wszystkim też horyzontu czasowego, bo tutaj jakby są różne horyzonty czasowe, tak? Pamiętajmy o tym, że grunty pod miastami, jeśli to miasto idzie w odpowiednim kierunku, też się w jakimś czasie rozwija, możemy na tym zarobić, natomiast grunty pod dotacje czy uprawy, jakby mamy, to co mówiliśmy wcześniej, od razu jakiś tam przepływ i od razu możemy te pieniądze albo konsumować, albo dalej reinwestować.
Robert, a jeszcze jeden taki fakt, który nastąpi w przyszłym roku, bo w 2016 zwalnia nam się ta blokada prawna w zakupie gruntów przez cudzoziemców. I czy według Ciebie będzie to miało jakiś znaczący wpływ na wzrost ich wartości, czy też faktycznie Duńczycy, Niemcy czy Holendrzy rzucą się na polską ziemię i zaczną nagle podbijać jej wartość i faktycznie wtedy będzie to takie Eldorado tak, dla osób,
można,
które zainwestowały w
grunty. Historia pokazuje, że tego typu przełomowe okresy, jak wejście Polski do Unii Europejskiej na przykład, tak, czy uwolnienie możliwości nagle nabywania gruntów w ogóle po czasach, że tak powiem, PRL-u, no dały skokowy wzrost wartości w czasie i też grunty nie taniały i nie będą taniały przez najbliższe lata. W związku z tym przewiduje się, też specjaliści przewidują, że w 2016 roku uwolnienie spowoduje zwiększone zainteresowanie, dlatego że cena gruntu polskiego jest zdecydowanie niższa, często kilku czy nawet kilkudziesięciokrotnie mniejsza niż nieruchomości tego typu w zachodniej Europie. W związku z tym nigdy nie było tak, że w takich okresach grunty taniały, wręcz przeciwnie, drożały, tylko kwestia tego nie możemy przewidzieć, o ile zdrożeją. No a takie przełomowe okresy właśnie jak Unia, jak zniesienie ograniczeń, jak również wejście być może Polski do strefy euro, prawdopodobnie spowodują właśnie skokowy wzrost wartości gruntów i warto się na taki czas przygotować. Oczywiście ci, którzy są dużymi graczami, oni kupują troszeczkę w zupełnie inny sposób, oni już od dawna kupują, dlatego że kupują na spółki, prawda, i tak dalej, więc mogą jakby ominąć te ograniczenia, że tak powiem, państwowe. Natomiast tacy indywidualni, potencjalni inwestorzy, którzy mają jakieś tam środki finansowe i chcą je dalej reinwestować, no jakby będą mogli już bez przeszkód to robić. No tak jak mówię, statystycznie cena hektara jest zdecydowanie mniejsza niż w zachodniej Europie. W związku z tym, no jakby potencjał tego, że przyjadą Niemcy czy coś inni, jak najbardziej jest duży. Tym bardziej, że infrastruktura w Polsce się rozwija. Szczególnie jest to zauważalne po euro, prawda, 2012. W związku z tym jakby łatwiej, coraz więcej lotnisk, coraz więcej dróg ekspresowych czy autostrad powoduje, że no jakby dojazd, dotarcie jest zdecydowanie coraz łatwiejsze. No i też klimat z tego, co widzimy dzisiaj, zmieniający się na plus, czyli coraz cieplej. Mówi się, że kiedyś w Polsce będzie produkowane wino, więc być może będzie tak, że te grunty właśnie będzie można pod taką lokalizację sobie je przeznaczać. W związku z tym ja sądzę, że jak najbardziej tak, że wzrosną, natomiast kwestia tego tylko o ile.
A wtedy zamiast inwestować w mieszkania, ludzie może zaczną inwestować w namioty na tych gruntach, jeżeli będzie bardzo ciepło w Polsce. A przy okazji uprawiać winogrono, żeby dodatkowo wzbogacić ten grunt. Robert, tutaj mowa właśnie była o tym, że jest to pewien pozytywny aspekt, który może nastąpić, a jeżeli chodzi o wzrost tej wartości. Natomiast powiedz mi, jak ta rozpiętość cenowa hektara, bo to jest o tyle ciekawe, że no to nie jest równa kwota. I teraz jak ta wartość jednego hektara ma się w Polsce względem jakich części naszego kraju, względem właśnie unijnych stawek? I żeby tutaj porównać i uzmysłowić sobie,
w naszym kraju
jaka jest przepaść,
regionu,
jeżeli chodzi o cenę.
Ale średnia statystyczna jest 30 kilka tysięcy za hektar, średnio rzecz ujmując. I oczywiście w różnych rejonach Polski różnie grunty wzrastały na wartości. W jednych rejonach za ostatnie 10 lat było to ponad 200%, ale w innych z kolei było to 600%. Więc widać, że nawet w Polsce jest ta duża rozbieżność jakby we wzroście wartości. To jest spowodowane oczywiście rozwojem niektórych regionów, które dopiero teraz nadrabiają zaległości, w związku z tym infrastrukturalne i wszelkie inne, zapóźnienia historyczne, w związku z tym dlatego jest taka rozbieżność, no i też atrakcyjność jakby tych gruntów w różnych regionach Polski jest różna i też możliwości uprawy różnych, tak powiem, roślin też są różne. Natomiast jeśli porównujemy to do zachodniej Europy i cen tam właśnie obowiązujących, no to cena polskiego gruntu, nie wiem, w porównaniu do niemieckiej na przykład ceny jest 1/5 ceny niemieckiej, nie mówiąc już o Holandii, czy tam nawet o Malcie, gdzie ta cena jest kilkudziesięciokrotnie większa, od kilkunastu do kilkudziesięciu razy większa niż w Polsce. Więc ta ziemia w Polsce jest statystycznie stosunkowo tania, choć oczywiście ta cena jej się zwiększa. Natomiast ona no niczym tak naprawdę się nie różni, bo czym się różni ziemia niedaleko granicy polskiej po stronie niemieckiej, a 20 km dalej po stronie polskiej, tak? No niczym się de facto nie różni. Natomiast różnica w cenie jest kilkukrotna. Więc to pokazuje, że ten potencjał jeszcze nasz we wzroście wartości będzie duży. Grunty są najbardziej niedoszacowaną materią inwestycyjną w ogóle z wszystkich rodzajów usług i dóbr, które jakby możemy zmierzyć i porównujemy je do średniej unijnej. I te ceny będą rosły. Eksperci przewidują, że polska cena ziemi w najbliższych latach zbliży się do 90% jakby ceny niemieckiej. Przypominam, że w tej chwili jest to 20%, więc widać, jaki jest jeszcze potencjał jakby wzrostu.
W Czyli mamy tutaj wiele pozytywów. A jakie widzisz zagrożenia na rynku nieruchomości
No,
gruntowych w
jeśli
najbliższym
mówimy, są
czasie? Czy
zawsze
w ogóle
dwie
jakieś
strony
są?
medalu.
A
Znaczy,
jeżeli tak,
jeżeli
to
rzeczywiście
jakie?
nie inwestują, no to na pewno tym zagrożeniem będzie to, że te ceny będą rosły, tak? Ten rok 2016 mówiliśmy wejście do strefy euro. Natomiast dla tych, którzy oczywiście inwestują, to są korzyści, bo będą mogli sprzedać w wyższej cenie. Natomiast takim zagrożeniem, właściwie no nie, ja nie widzę zbyt wielu zagrożeń na tym rynku. Natomiast takim ograniczonym zagrożeniem, nazwijmy to tak, jest ten ograniczony dostęp, coraz bardziej ograniczany dostęp do, jeśli mówimy o kredytach na nieruchomości, szczególnie mieszkalne czy podbudowę. Tutaj jakby pamiętajmy o tym, że te rekomendacje KNF-u o wkładzie własnym coraz wyższe, coraz ostrzejsze wymogi co do zdolności kredytowej mogą powodować, szczególnie na tych terenach, które potencjalnie mogą być zabudowywane, właśnie jakby utrudniony dostęp do kapitału, do możliwości jakby finansowania zakupu tego typu nieruchomości przez kredyt. Natomiast można to po części właśnie ominąć właśnie przez ten sposób finansowania właścicielem. To jest taki sposób, który może nam dać zdecydowanie jakby no większą przewagę i możliwości utrzymania tego trendu wzrostowego. Natomiast jeśli chodzi, to jest, mówię o takim okresie krótkim. Natomiast jeśli mówimy o okresie długim, czy po kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat, no to dla tych, którzy uprawiają i czerpią korzyści z tego powodu, to na pewno koniec dotacji unijnych, tak, czy też zmiana klimatu, chociaż tak jak mówiliśmy, jedno jest zagrożeniem, a drugie jest szansą, więc jeśli przestajemy móc uprawiać coś jednego, to za chwileczkę możemy uprawiać winorośl na przykład. Natomiast no tutaj na pewno zmieniający się klimat będzie dawał nam się we znaki i jakby troszeczkę inne musiało być podejście inwestycyjne do tych osób, które właśnie czerpią korzyści z dotacji czy z upraw. Natomiast te osoby, które jakby traktują grunty pod miastami jako dobrą lokalizację czy dobrą inwestycję, to tutaj taki ograniczony zasięg tego dostępu do kredytu troszeczkę może zmienić minimalny rynek, ale nie sądzę, że aż tak dużo, dlatego że tak jak mówię, są inne sposoby, które możemy wykorzystywać przy tym finansowaniu.
Roberta, jeżeli inwestujesz już w grunt od dłuższego czasu, to jakiej formy prawnej prowadzenia tego biznesu używasz sam, a jaką rekomendujesz? Na samym początku, czy względem poszerzania swojej skali inwestowania w grunty, trzeba taką formę dostosować, czy od razu wejść na jakąś konkretną, która ma pewne ułatwienia, czy to podatkowe, czy też to do
Tak,
samego
to
zakupu
zależy to
tych
znowu od tego,
gruntów. Jak
jaki ma
jest
horyzont
tutaj
czasowy,
twoje
co chce
zdanie?
robić, na jaką skalę, bo jeśli mówimy o takim no, statystycznym inwestorze, który pierwszy raz coś robi, no to oczywiście no, nie będzie sensu jedną transakcję robić, żeby zakładać jakąkolwiek formę działalności gospodarczej. Natomiast jeśli ktoś już działa na większą skalę i gdzieś tam zaczyna robić to na większych areałach, no to oczywiście warto zastanowić się i najlepiej skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, który podpowie, co będzie najbardziej opłacalną inwestycją. Natomiast, czy jakby założyć tą formę prawną prowadzenia działalności. Taka podstawowa to jest oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza i można to wykorzystywać na początku, w szczególności do inwestowania. Natomiast w przyszłości oczywiście, jeśli to się rozwinie, to warto pomyśleć o spółce, szczególnie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasami też można robić na początku, jeśli ktoś nie chce być inwestorem aktywnym, ale chce być pasywnym inwestorem i nie chce zakładać działalności, bo to jakby nie ta skala działania, to może robić też na pewne działanie na umowach przedwstępnych, zabezpieczając się wpisem w księdze wieczystej. To jakby nie daje jeszcze pełnej własności, ale z drugiej strony jakby możemy czerpać już pożytki z tego wzrostu wartości nieruchomości. Natomiast do czasu, kiedy jakby przeniesiemy własność, możemy wtedy zastanawiać się nad formą prawną i czasami gromadząc nie jedną taką nieruchomość na umowach przedwstępnych, ale na przykład 5 czy 10 czy 100, dopiero wtedy możemy pomyśleć, czy mieć czas na to, żeby przemyśleć, jaką strategię jakby wziąć pod uwagę i wtedy jakby no w jednym czasie przenieść czy wnieść te nieruchomości do spółki. No wiadomo, dobrze jest oddzielać jakby działalność inwestycyjną od swojego prywatnego majątku, w związku z tym spółki są jak najbardziej do tego przeznaczone, dlatego że chronią w pewien sposób nasz majątek i gdyby coś było nie tak, to zawsze jesteśmy w miarę bezpieczni.
Robert, a zakładając taką sytuację, gdzie Jan Kowalski ma kupić swoją pierwszą działkę i nie wie w co zainwestować, w jaki typ tej działki, przykładowo grunt rolny, to jaka jest możliwość jego dalszej odsprzedaży na osobę fizyczną? Bo to jest takie najbardziej popularne, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami czy załatwianiem formalności, jeżeli chodzi o założenie takiej działalności, czy też spółki, czy działalności gospodarczej. Czy taki Jan Kowalski na osobę fizyczną może kupić grunt, zwiększyć jego wartość, bądź nawet nie, bo tanio kupił i chce zaraz odsprzedać? I teraz mamy oczywiście tą blokadę w ciągu 5 lat, że trzeba ten podatek dochodowy zapłacić, ale jaka jest tutaj możliwość manewru,
Tak, no
jeżeli
to
chodzi o
takie jednorazowe
taki krótki sposób
transakcje są
jednego
możliwe na
razowego
osobę
flipa?
fizyczną, jak najbardziej. Tutaj jakby no, nie ma w tym przeszkód. Natomiast jeśli trzeba pamiętać o tym, że jeśli będziemy to robić na osobę fizyczną i będziemy robić to no, bardziej regularnie, systematycznie albo profesjonalne, to pomimo tego, że nie mamy działalności gospodarczej, musimy się liczyć z tym, że Urząd Skarbowy może zakwestionować taką działalność, czy jakby wręcz nałożyć na nas podatek, taki jak na działalność gospodarczą. W związku z tym trzeba tutaj uważać. Ale jak najbardziej, osoby, które chcą to zrobić jednorazowo albo jedną transakcję w roku, to jak najbardziej mogą to zrobić na osobę fizyczną. Tak jak mówię, ja wtedy rekomenduję nawet na początku, jeśli ktoś nie ma pomysłu, robić to na umowie przedwstępnej i dopiero później po zastanowieniu się przenieść własność i wtedy wiedzieć, czy chcemy mieć działalność gospodarczą, czy chcemy dalej na osobę fizycznej działać. Natomiast ja bym zawsze wystąpił o interpretację danego działania do Urzędu Skarbowego, dlatego że nam się może coś wydawać, że coś nie podlega pod działalność, a się może okazać, że nawet jednorazowa transakcja, czy nawet dwie transakcje w jakimś odcinku czasu spowodują, że będziemy musieli po prostu no, ponieść konsekwencje takiego działania, bo urząd zinterpretuje to troszeczkę inaczej niż my. W związku z tym jak najbardziej róbmy to na osobę fizyczną na początku, natomiast zawsze pytajmy urzędu, jak to on widzi i trzeba pamiętać też, że przy przekształceniu gruntu z rolnego na budowlany wystąpi VAT po stronie nabywcy, czyli będziemy musieli doliczyć do ceny nieruchomości gruntowej, którą sprzedajemy, VAT i go, że tak powiem, odprowadzić, pomimo tego, że nie prowadzimy działalności gospodarczej. W związku z tym tutaj na to też trzeba uważać i zawsze zachęcam do tego, żeby iść do prawnika, który się tym tematem, że tak powiem, specjalizuje i tym tematem zajmuje.
Robert, bo zanim kupimy grunt, to musimy wiedzieć przede wszystkim, co trzeba sprawdzić. Więc jakbyś tylko w takich punktach mógł powiedzieć, co jest niezbędne wręcz do
Tak, no przede
weryfikacji
wszystkim
tego,
oczywiście księga
żeby
wieczysta,
bezpiecznie
jaki
zakupić daną
grunt zakładu
nieruchomość.
posiada, sprawdzenie księgi plus do tego oczywiście wypis i wyrys z ewidencji gruntu. Jeśli nie ma planu zagospodarowania, to dobrze przestudiować sobie studium uwarunkowań w gminie. Jeśli ten plan zagospodarowania jest, to oczywiście też zerknąć, co tam się dzieje. Studium jest takim dokumentem, który pokazuje jakby rozwój tej okolicy w przyszłości, więc też będziemy mieli pewność, czy tam coś będzie wokół, czy też nie, jak się będzie rozwijała infrastruktura. I to są takie najbardziej podstawowe, że tak powiem, dokumenty, którymi powinniśmy się posiłkować na początku, żeby w ogóle wstępnie móc zweryfikować, kto jest właścicielem, jaki to jest grunt, co tam być może będzie można zrobić, czy też nie. Jeśli jest decyzja o warunkach zabudowy, to też ją, że tak powiem, dotknąć i sprawdzić. Więc no, kilka takich podstawowych argumentów, plus do tego oczywiście możemy wejść na portale, które pokazują nam, czy dany teren nie jest terenem na przykład znajdującym się pod ochroną, czyli na geoserwisie. Możemy to sprawdzić, tam są mapki z zaznaczonymi parkami narodowymi, ze strefami chronionymi, z Naturą 2000. Więc to wszystko możemy sobie sprawdzić wcześniej, zanim kupimy. To właśnie to jest to bezpieczeństwo, o którym wcześniej mówiłem, Damianie, czyli to, że nieruchomość zawsze przed zakupem możemy sprawdzić i ta rękojmia wiary tych dokumentów publicznych czy ksiąg wieczystych daje nam pewność, że jeśli tam nic nie ma, to i kupimy taką nieruchomość, to tak naprawdę nic nam nie grozi, dlatego że mamy no, tutaj to bezpieczeństwo spowodowane tą gwarancją państwa, że państwo nam daje tą jakby gwarancję tego, że księgi dają nam to poczucie bezpieczeństwa.
Okej, no skoro już wiemy gdzie, znaczy skoro już wiemy co sprawdzić, to teraz pytanie, gdzie szukać takich nieruchomości, które mogą być potencjalnie tańsze od tych, które są dostępne w internecie, takich źródeł, które może zobaczyć każdy. I pytanie, co właśnie rekomendujesz, jakie miejsca rekomendujesz, żeby poszukać gruntów w dobrej cenie i w jaki sposób ich szukać, bo to wielu może interesować,
Tak, no
jeżeli
jeśli chodzi o
chciałyby te osoby
poszukiwania, to powiem
zakupić
tak,
swoją
no
pierwszą
ja,
taką
no tak jak
nieruchomość.
mówię, znowu wrócę do tego aspektu. Jednym z pięciu elementów najważniejszych, jeśli chodzi o inwestowanie w ogóle w nieruchomości, jest cena, ale nie najważniejszym. Bo to tak jak w markecie, jeśli idziemy kupić do marketu długopis, to nie kierujemy się tylko ceną, ale też tego, jak długo będziemy mogli nim pisać, zanim się wypisze, prawda? Jak nam się układa w dłoni, jaki jest jego kolor i tak dalej, i tak dalej. Tu jest podobnie. Musimy zwracać uwagę na wszystkie elementy, oprócz ceny, również lokalizacja, również stan tej nieruchomości, również właśnie zainteresowanie potencjalnych nabywców, rozwój okolicy, motywacja właściciela właśnie do sprzedaży tej nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Więc jest mnóstwo czynników, które powodują, na które powinniśmy zwracać uwagę, nie tylko cena. Cena jest jednym z wyznaczników atrakcyjności samej inwestycji. No i mówi się, że w Polsce, jeśli chodzi o lokalizacje takie najbardziej prestiżowe i najlepsze, jeśli chodzi później pod względem możliwości sprzedaży i zainteresowania potencjalnych nabywców, to są trzy właściwie w Polsce. Przede wszystkim są to rejony nadmorskie, również góry polskie, no i oczywiście polskie Mazury, więc te trzy lokalizacje są jakby wartościowe i warto tam właśnie szukać tego typu nieruchomości. Oczywiście grunty najlepiej klas czwartych, szóstych, jeśli mówimy o podejściu do inwestowania tego pod miastami. A gdzie poza tym, no tak jak mówię, brak pod uwagę wszystkie inne walory oprócz samej ceny i przede wszystkim szukać motywacji właściciela. Szukać motywacji właściciela, czyli tego, dlaczego on chce sprzedać i czy zgodzi się na to, żeby tą cenę w jakiś inny sposób zapłacić niż tylko gotówką. Bo to wtedy umożliwia nam w ogóle zakup takiej nieruchomości. Ja też bym zwrócił uwagę oprócz lokalizacji samej, właśnie na rozwój okolicy wokół, co tam się będzie działo przez najbliższe 2, 3, 5 lat. I czy ja mam pewność, że mój horyzont czasowy jest taki, że ja w tym czasie będę mógł te nieruchomości zarobić. Bo pamiętajmy o tym, że jeśli chcę podzielić taką nieruchomość, to nawet jeśli zapłacę więcej, to i tak mi się to zwróci pod postacią jakby droższego metra i dobrej lokalizacji. W związku z tym, no, super lokalizacje czy dobre lokalizacje nigdy nie są tanie, co nie znaczy, że nie mają potencjału, wręcz przeciwnie. Czasami warto kupić droższą trochę nieruchomość, ale która spełnia pewne kryteria, niż kupić nieruchomość tanią i nie mieć pewności, co tam wokół będzie się działo, czy kiedy ja będę mógł na tym zarobić, nie będzie rozwoju okolicy, nie będzie zainteresowania potencjalnych nabywców. Więc no, tutaj mówię, jest wiele warunków, natomiast jednym z nich jest właśnie cena, czy lokalizacja, o której wcześniej mówiłem.
Robert, a takim potencjalnym źródłem, gdzie te okazje mogą do nas trafić, są na przykład wyjazd, dajmy na to na Mazury, przejechanie się przez jedną, drugą, trzecią wioskę i pytanie się sołtysa, czy ktoś chce sprzedać w okolicy taki areał, który nas interesuje, bo chcemy tyle i tyle kupić, czy też jakaś lokalna prasa, w której te ogłoszenia tylko się ukazują, bo ludzie wokół są w stanie tylko w taki sposób reklamować swoją nieruchomość, czy faktycznie trzeba, jadąc samochodem przez jakieś atrakcyjne rejony Polski, po prostu kręcić głową w prawo i w lewo i patrzeć, czy na danym polu nie ma czasem tabliczki
No
sprzedam
właśnie, to jest tak,
nieruchomość.
że okazji nie
Jakie,
widać i
jak
okazji,
tutaj
nawet
twoje
jeśli one są w
poszukiwania
internecie, to ich nie
wyglądają
widać na pierwszy
atrakcyjnych
rzut oka,
gruntów?
bo one są nieodpowiednio opisane albo wręcz, no nie ma tych walorów, o które nam chodzi. Nie widać ich na pierwszy rzut oka. Więc, no tutaj jakby ciężko znaleźć coś takiego, nie mając też trochę wiedzy czy umiejętności pewnych. I pamiętajmy też o jednym, że właśnie a propos tych umiejętności, że no, trzeba mieć pewne umiejętności, pewną wiedzę, pewne doświadczenie, żeby móc to robić, móc to zrobić skutecznie i odpowiednio. Poza tym trzeba mieć też zespół ludzi często do tego, żeby ocenili odpowiednio, czy to jest gra warta świeczki typu prawnika, czy rzeczoznawcę majątkowego, żeby oni powiedzieli nam rzeczywiście to, co dla nas wydaje się sensowne, dla nich też jest sensowne. Więc to bardziej bym się skupił na takich aspektach, czyli bardziej własnej wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościom, a dopiero później na poszukiwaniu, bo jakby większość pracy, którą my musielibyśmy wykonać, czyli właśnie znalezienie takiej nieruchomości, ocena jej, weryfikacja, negocjacja, tak, poznanie motywacji właściciela, dobicie targu, to jest cały proces, który zajmuje tak naprawdę nam no, 3/4 czasu, 3/4 czasu, tak, bo sama transakcja później i ulepszenia wszelkiego rodzaju na tej nieruchomości, później sprzedaż to już jest 1/4, myślę, całego tego procesu, więc to wymaga na pewno umiejętności, wiedzy zespołu, czasami nakładów finansowych. No, nie każdy może sobie na to pozwolić. Czasami lepiej na przykład no, znaleźć kogoś, kto się zajmuje profesjonalnie takim inwestowaniem i po prostu skorzystać czy dołączyć do niego, czy skorzystać z tego, co już ma w swoim portfolio i po prostu nie robić tego samemu, bo możemy się po prostu no, sparzyć na początku i później gdzieś tam może nam to nie wyjść. Natomiast jeśli ktoś chce koniecznie oczywiście zająć się tym procesem całym od A do Z, no to wszelkiego rodzaju prasa, czy wszelkiego rodzaju ogłoszenia, tak, niestandardowe często, podejście właściciela, czy pilność sprzedaży, oprócz lokalizacji też właśnie tego, że komuś spieszy się z tą sprzedażą, czyli szukanie tej motywacji, to są takie kluczowe argumenty i tych serwisów jest naprawdę dużo, więc ja nie chciałbym wymieniać konkretnych, natomiast można też oczywiście jeździć po drodze, jeśli ktoś zna dany teren i jakby wie, jakie są mniej więcej ceny, można sobie gdzieś tam przyjeżdżając obok zawsze znaleźć taką nieruchomość i porozmawiać z właścicielem. Ja staram się docierać do właścicieli, czy w ogóle rozmawiać z ludźmi, którzy mają motywację przede wszystkim i też robię to przez rekomendacje. Dzisiaj de facto często ludzie sami do mnie piszą albo gdzieś tam zgłaszają się, dlatego że dzisiaj no, takie budowanie wizerunku własnego marki osobistej na rynku bardzo mocno działa i ułatwia też później, pokazuje tą wiarygodność naszą i ułatwia zawarcie transakcji. Jest to jakby takie podejście tego kupującego jest zdecydowanie, on jest bezpieczniejszy, czuje się bezpieczniejszy wtedy, jak wie z kim to robi, albo wie, że ta osoba zajmuje się tym profesjonalnie. No jeśli nie potrafimy sami tego robić, albo nie mamy tam marki, to zawsze warto wysłać kogoś, kto tą markę ma, albo kto być może zna się na tym, jak rozmawiać z ludźmi. Natomiast tak jak mówię, tych transakcji okazji nie widać od razu gołym okiem. Trzeba czasami się im przyjrzeć, albo jest tam jakiś problem, albo po prostu trzeba umiejętnie rozmawiać z człowiekiem, poznać jego motywy sprzedaży, nawiązać z nim relacje i dopiero wtedy często uda się w ogóle taką transakcję przeprowadzić, pamiętając o tym, że trzeba mieć zapewnione sposób finansowania tej nieruchomości.
Robert, wcześniej jeszcze wspominałeś o tym, że przy przekształceniu gruntu rolnego w budowlany spotykamy się z VAT-em, który musimy zapłacić. I co jeszcze dodatkowego może dojść, jeżeli chodzi o takie przekształcenie, bo z tego co się orientuję, to występują takie pojęcia jak opłata adiacencka, czy też renta planistyczna. Jakbyś mógł coś więcej przybliżyć o właśnie tych pojęciach i na ile one mają wpływ na finalną rentowność całej inwestycji. Czy ma sens jakby wtedy całe przekształcenie, jeżeli gmina może nam takie
zawsze,
właśnie
znaczy
narzucić opłaty i drastycznie obniżyć tę
rentowność? Natomiast one, często można ich zdecydowanie uniknąć albo też przynajmniej obniżyć. Nie? Więc to też jest taka unikalna cecha nieruchomości gruntowych. Natomiast takim podatkiem, który płacimy co roku, to jest podatek rolny, który jest śmiesznie niski. Ale oprócz tego oczywiście może wystąpić też przy zakupie podatek PTZ2, czyli podatek o czynności cywilnoprawnych, chyba że mamy hektar na jednym gdzieś tam akcie notarialnym, wtedy tego podatku możemy nie zapłacić. Natomiast oczywiście, jeśli przekształcamy grunty rolne, grunty budowlane, to mówiłem o tym, że pojawi się VAT, ale wtedy dla kupującego nowego, tak? Czyli ten VAT będziemy musieli odprowadzić, że trzeba pamiętać, żeby doliczyć go do ceny. Oprócz tego może się pojawić, to nie znaczy, że się pojawi za każdym razem, ale może się pojawić taka opłata jak opłata adiacencka czy opłata planistyczna, natomiast niektóre gminy na przykład opłaty adiacenckiej mogą nie pobierać, dlatego że nie ma uchwały takiej, lub też jeśli ją pobierają, ona jest czasami obniżana, są bonusy, lub też po prostu jest rozkładana na długi okres czasu do zapłaty, a renty planistycznej, czyli taki podatku od uchwalenia planu zagospodarowania czy od zwiększenia wartości poprzez samo uchwalenie planu, na który gmina i tak musiała wydać środki, możemy też uniknąć, jeśli ten grunt sprzedamy po 5 latach od uchwalenia tego planu. W związku z tym też możemy go nie zapłacić. Także tutaj te opłaty możemy je skutecznie zmniejszać legalnie lub też nawet minimalizować do zera, a jeśli nawet one wystąpią, to możemy je rozkładać na długi okres czasu, w związku z tym no, ta nasza zyskowność, rentowność za bardzo nie ucierpi. Pamiętajmy też o tym, że właśnie podział powoduje skokowy wzrost wartości, nie o 10-20%, ale często 2-3 i więcej krotnie. W związku z tym nawet jeśli dana opłata wystąpi, tak, typu opłata dietetyczna, to jest ona tylko ułamkiem jakby wartości od tego zysku, tak, rzędu 30% na przykład od zysku, który my wygenerujemy, to i tak się będzie nam opłacało, bo jakby ten zysk będzie tak duży, że tą opłatę i tak będziemy mogli ponieść, a jeśli nawet nie, no to będziemy mogli ją rozłożyć na długi okres czasu, więc tutaj jakby to no państwo nam daje pewne takie możliwości właśnie legalnego, czy samorząd unikania, czy obniżania tych opłat, ale jednocześnie oczywiście chce też uczestniczyć w wzroście wartości poprzez własne działania, chociażby właśnie podłączenie wodociągu na przykład, czy uchwalenie planu zagospodarowania. Państwo chce mieć z tego korzyści, no bo my zyskujemy na tym zdecydowanie, a państwo też chce mieć też w tym udział.
Robert, wśród wielu właśnie takich rozwiązań, które są na rynku inwestycji gruntowych, jest też taki program Treneo. I ty się jakby też zajmujesz tym programem, promujesz go. Jakbyś mógł przybliżyć, na czym on polega, jaką on niesie ze sobą wartość, gdzie ten program występuje. Jakbyś przedstawił tutaj całą jakby taką w skróconej wersji ofertę lub odniesienie też, gdzie można więcej poczytać o tym, bo jest to pewna alternatywa do tańszego zakupu nieruchomości gruntowej, jeżeli ktoś na przykład chciałby stopniowo jakieś tam pieniądze swoje inwestować, a no, nie widziałby tak, też to w swojej okolicy potencjalnych możliwości, to jak właśnie poprzez ten program, który ty promujesz, mógłby zacząć?
No, generalnie ta spółka powstała w 2011 roku na bazie doświadczeń kilkunastoletnich osób, które no, budują swój majątek w gruntach od wielu, wielu lat, są bardzo zamożnymi ludźmi, wolnymi finansowo, i jest to unikalna metoda właśnie budowania majątku w nieruchomościach gruntowych w tym finansowaniu, czyli w tym finansowaniu przez sprzedającego, czy inaczej mówiąc dźwigni finansowej. Czyli to właściciel tak naprawdę zapewnia nam to finansowanie poprzez to, że możemy wpłacić tylko ułamek wartości takiej inwestycji rzędu 10, 15, 20%, a resztę możemy spłacać w płatnościach nieoprocentowanych, czyli odwrotnie jak to jest w banku. Nie ma tutaj żadnego pośrednictwa banku, nie potrzeba żadnej zdolności kredytowej. No i dzięki temu właśnie sposobowi inwestowania w grunty, gdzie to tak naprawdę to już spółka już wyselekcjonowała je, to spółka brała kilkadziesiąt czynników pod uwagę, które są ważne do inwestowania właśnie tego typu. I to jakby zapewnia nam to, że my nie musimy już sami tego szukać, nie musimy sami selekcjonować, tylko mamy gotowe jakby rozwiązanie, z którego możemy korzystać i mamy duży potencjał zyskowności w tym unikalnym finansowaniu, no a dzięki temu, że mamy tą nieruchomość za ułamek i wartości, możemy nią dysponować już właściwie od razu, mamy akt notarialny w ręku, możemy osiągać większe stopy zwrotu niż przy klasycznym finansowaniu typu gotówką własną w pełni lub kredytem, a jednocześnie mamy niewielkie zaangażowanie kapitałowe, niski kapitał, niskie wejście powoduje, że jakby no tutaj jakby ta zyskowność też drastycznie nam wzrasta. To są grunty już przygotowane, podzielone, z wydzielonymi drogami, jest rozwój okolicy, ta okolica się bardzo mocno rozwija od lotnisk poprzez drogi ekspresowe, więc w ciągu tych najbliższych 2-5 lat no ten skokowy wzrost wartości będzie zauważalny, czyli ten powyżej wzrostu średnich, które są pokazywane w Polsce. I to jest wszystko wyselekcjonowane, przygotowane, każdy ma swój pomysł na to, jak ten grunt zagospodarować. To są grunty rolne, czyli minimalna wielkość nieruchomości to jest 3000 metrów kwadratowych. No i za ostatnie 4 lata jest prawie 3000 inwestorów już, którzy podjęli taką decyzję i inwestują w tym projekcie. I to jest taka jedyna unikalna możliwość w Polsce właśnie na taką dużą skalę, w tak atrakcyjnych lokalizacjach, bo to są głównie w tej chwili Warmia i Mazury, czyli region, który bardzo mocno się rozwija i który jest rozpoznawalny na świecie. Daje inwestorowi, który chce i widzi szansę dla siebie i widzi sens w ogóle inwestowania w nieruchomości gruntowe w tym modelu zapewniającym mu finansowanie. Jedyna szansa, która daje takie duże zyski w średnim i długim okresie czasu, z niskim zaangażowaniem kapitału, gdzie inwestor tak naprawdę decyduje, co będzie robił, czy czego nie będzie robił, może być inwestorem pasywnym lub aktywnym, może korzystać oczywiście z naszego wsparcia, naszego prawnika, naszego geodety. Więc tutaj jakby to wsparcie też jest. Także tutaj jakby jest to unikalna możliwość, ona działa od kilku lat. Ten sposób finansowania, tak zauważyłem, w Polsce się bardzo mocno rozprzestrzenił. Coraz więcej o nim słychać, coraz więcej jego widać. Spółka była też opisywana w kilku różnych czasopismach, nawet książkach, więc to pokazuje, że ta unikalność metody jest naprawdę świetna i efekty są też świetne, a jednocześnie duże bezpieczeństwo transakcji poprzez akt notarialny w pełni i od razu możliwość dysponowania tą nieruchomością, realizowania własnego pomysłu na tą inwestycję.
A Robert, gdzie można więcej
tak,
poczytać
w internecie
o tej spółce, o tych sposobach
strona,
inwestowania
strona
w ramach tego programu? Jakbyś wskazał może jakąś konkretną stronę internetową?
Ewentualnie tam można znaleźć link do tego, jakie grunty są w tej chwili proponowane. Też jest osobna strona handlowa, nazwijmy to tak, już z wyszczególnieniem mapek, opisów, zdjęć, wszystkiego tego, co potrzeba do podjęcia decyzji inwestycyjnej. To jest strona agrofortis.pl. Tam można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące lokalizacji, które obecnie są proponowane dla inwestorów. Więc no, bardzo dużo opisów, zdjęć, slajdów, tak jak mówię, mapek i Google'a, mapek i mapek takich normalnych. No i też opcje, które można wybrać, bo tam są opcje i z aktami notarialnymi, i też opcje, gdzie inwestor, nie mając jeszcze w pełni pieniędzy na akt notarialny, czyli na tą pierwszą wpłatę tych kilkunastu tysięcy złotych, może już zacząć inwestować na umowie przedwstępnej, już od 300 zł w skali miesiąca, gdy jest nieoprocentowane, i już wybrać sobie nieruchomość. W związku z tym też po czasie nabywa pełną własność, staje do aktu notarialnego, więc tam wszystko też jest to opisane właśnie na tych stronach.
Super, za przedstawienie tego tematu, Robert. Dzięki wielkie. Tutaj no, widzimy, jaka jest potencjalna możliwość inwestowania w grunty. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy teraz może sobie porównać rynek nieruchomości gruntowych z innymi produktami inwestycyjnymi, czy to mieszkania, czy giełda, czy cokolwiek innego. No to, co ja rekomenduję, to przede wszystkim nieruchomości jako takie. I na nich warto się skupić, bo one przynoszą realną wartość, są dobrami fizycznymi. Dzięki jeszcze raz, Robert, właśnie za poświęcony czas i opisanie tego tematu. Jeszcze jakbyś tylko na sam koniec mógł powiedzieć, gdzie ciebie można spotkać, czy prowadzisz jakieś prelekcje, będziesz na jakichś wydarzeniach, czy też w internecie.
Można mi znaleźć w internecie kurs inwestowania w nieruchomości gruntowych, ale również też na wydarzeniach takich stacjonarnych, na przykład na Myśleć jak milionerzy, będę teraz we wrześniu, bodajże 13, z tego co pamiętam, w Poznaniu, będę o tym mówił również na listopadzie, na takim dużym wydarzeniu, nie pamiętam jego nazwy, w Krakowie, Steve Forbes będzie podobno tam również, no i też w kilku magazynach, między innymi Businessman Today, w którym publikuję swoje artykuły. To jest taki miesięcznik, który wychodzi gdzieś tam, można go spotkać w InMedio, w Empikach również. No i też na swoich wykładach na Asbiro, na przykład MBA Nieruchomości, które mam okazję też współprowadzić i w tym roku mam nadzieję, że również też w nowym roku akademickim zaistnieje. No i też na moich szkoleniach stacjonarnych, które gdzieś tam też prowadzę czasami w Polsce, w różnych rejonach Polski, ale o tym to mówię na blogu, zawsze można mnie znaleźć gdzieś tam, gdzie pokazuję, gdzie jestem, czy na mojej liście adresowej, na moim kursie piszę, gdzie bywam, w jakich miejscach, a to są takie najważniejsze. Generalnie tam, wszędzie, gdzie mówią o nieruchomościach, tam, gdzie mnie zapraszają czasami na uczelniach, tylko na uniwersytetach, czy na politechnikach, na dniach przedsiębiorczości, na dniach inteligencji finansowej, to już kwestia śledzenia może bardziej tego newslettera mojego blogowego. Tam informuję moich czytelników, gdzie bywam i kiedy. Zawsze na szybki tor wychodziłem właśnie dzięki karcie gruntowej, która pozwalała mi zbudować majątek i później reinwestować dalej w inne rodzaje inwestycji i nieruchomości. Więc tak, no warto zacząć przygodę, bo oczywiście nie jest tak, że mamy efekt od razu, ale możemy się po czasie przekonać, że warto było. A to dopiero możemy osiągnąć często po kilku czy kilkunastu latach. I często ja, jak rozmawiam z wieloma osobami, to zawsze jest tak, że grunty mają dobrą prasę, mają dobry odbiór społeczny i wiele osobom pozwoliły zbudować mniejszy lub większy majątek, a czasami nawet uniezależnić się finansowo. I to mnie najbardziej cieszy. Mam też własny przykład tego i też zachęcam wiele osób, które chcą rozpocząć, że nie są wymagane duże nakłady finansowe, a w perspektywie czasu można sobie zbudować fajny majątek, który dalej można inwestować czy reinwestować w inne rodzaje aktywów czy inne rodzaje nieruchomości.
Robert, dzięki Ci jeszcze raz za poświęcony czas. Ja Tobie życzę szerokich działań inwestycyjnych i mam nadzieję, że do zobaczenia może na jakimś wydarzeniu. Może coś uda się wspólnie też jakoś nawiązać do tematyki inwestycyjnej na którymś z wydarzeń,
no, myślę,
żeby
że będzie
dalej
okazja
na żywo już
nie,
porównać
dziękuję. Myślę, że być
inwestycje
może
mieszkaniowe względem
się
gruntowych i to też będzie się w jakimś
prawda,
stopniu
w innych
uzupełniało.
Miejscach, które też bywasz i ja bywam również. Więc myślę, że jak najbardziej zapraszam też Państwa do tego, żeby bywać w takich miejscach, bo tam są ludzie, którzy mogą pomóc w tą przygodę właśnie z inwestowaniem, niekoniecznie w gruntach, ale w ogóle z inwestowaniem, bo nasze doświadczenia są różne. Ja staram się w takich miejscach również bywać i doświadczenie zdobywać od innych ludzi. Dziękuję jeszcze raz za umożliwienie mi wypowiedzi. Też życzę sukcesów wszystkim tym, którzy rozpoczynają albo tym, którzy już mają jakieś inwestycje w swoim portfelu. Życzę dużych zysków i dużego bezpieczeństwa. I dziękuję jeszcze raz, Damianie, za zaproszenie.
Ja ze swojej strony jeszcze tylko chciałem Wam powiedzieć, że 8 sierpnia w Toruniu będę prowadził szkolenie stacjonarne właśnie z inwestowania w nieruchomości, ale na wynajem. I tam właśnie chciałbym przedstawić cały proces inwestycyjny od znalezienia nieruchomości poprzez jej wyremontowanie, wyposażenie i dalsze zarządzanie taką nieruchomością. Oczywiście można cały ten proces też podpiąć pod obrót nieruchomością, bo on ma pewne cechy wspólne. I właśnie w Toruniu ten najgorętszy dzień roku, podejrzewam, w sobotę, takie szkolenie się odbędzie. Dla osób, które chciałyby jeszcze skorzystać, mamy tam kilka wolnych miejsc, więc jeżeli ktoś wśród słuchaczy chciałby skorzystać z takiego biletu w bardzo atrakcyjnej cenie z racji tej końcówki na dopięcie całej grupy, to prosiłbym wtedy o maila na d.kleczewski@zrozumiecnieruchomości.pl i wtedy ja taką propozycję indywidualną przedstawię i ta osoba będzie mogła sobie zakupić. Kolejne wydarzenia z moim udziałem pewnie będą dopiero gdzieś na jesień z racji tego, że teraz wchodzimy w sezon taki mocno remontowy, kończymy remonty, jak i też będziemy wynajmować wszystkie mieszkania i jest to naprawdę dosyć duże obciążenie, stąd taka moja mała absencja będzie wakacyjna, ale nie na to, że leżę na plaży, tylko z racji intensywnych działań w terenie, więc oczekujcie jakichś kolejnych wydarzeń już na okresie wrześniowym. Ja postaram się jeszcze w najbliższym czasie informować, co tam u mnie się dzieje. Śledźcie moje działania na Facebooku, czy też poprzez subskrypcję mailową i będziecie na bieżąco. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Żegnam Was upalnie. Pamiętajcie o piciu wody i o tym, żeby zacząć inwestowanie właśnie w tym okresie, bo jest to najbardziej dochodowy okres w ciągu roku. Pozdrawiam Was serdecznie. Thank you.